Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Muszę powiedzieć, że bardzo miło i bardzo przyjemnie jest budzić się w Krynicy po bardzo krótkim śnie. Jest gęsta mgła, a właściwie była gęsta mgła, kiedy przyjechaliśmy tutaj, gdzie odbywa się forum ekonomiczne, 28. forum ekonomiczne, była gęsta mgła, a w tej chwili ta cała mgła gdzieś uciekła do góry i widać fragmenty błękitnego nieba. Ten przełom lata i jesieni jest tutaj w górach bardzo piękny, a pewno złota polska jesień jest jeszcze piękniejsza. Wczoraj na forum ekonomicznym w Krynicy działo się bardzo wiele, ale jest taki moment bardzo uroczysty, a może najbardziej uroczysty ze wszystkich momentów, które są w Krynicy, czyli rozdanie nagród. Kto będzie człowiekiem roku? To pytanie zadawano sobie tutaj od rana wczoraj w Krynicy. Zastanawiano się, który z bohaterów, ale był jeden faworyt. I właściwie od którejś godziny było wiadomo, że osobą, która zostanie wyróżniona, będzie premier Litwy. I tak się stało. Pan premier Saulius Skvarnelis został laureatem nagrody, został człowiekiem roku, podkreślał w czasie swojego wystąpienia o tym, jak ważne są stosunki polsko-litewskie i wyglądało na to, że mówi o tym z przekonaniem. Wyglądało na to, że te stosunki Polski z Litwą rzeczywiście się poprawiły, że rzeczywiście jest jakaś istotna zmiana i wiedza po stronie litewskiej, że te stosunki z Polską, dobre stosunki z Polską, sąsiedzkie stosunki z Polską, takie stosunki z Polską, w których nie zaprzecza się naszej wspólnej historii obok orła, znak pogoni, przebijają się do świadomości Litwinów, a na pewno przebiły się do świadomości premiera. Po wystąpieniu premiera wręczał statuetkę, wręczał Mateusz premierowi Litwy, premier Polski Mateusz Morawiecki. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia polskiego premiera.
To dla mnie ogromna radość, że tę nagrodę Człowieka Roku dostał właśnie mój przyjaciel Saulius Skvarnelis, z którym mamy rzeczywiście częste, bliskie kontakty. Saulius pisuje do mnie SMS-y po polsku, więc ja się na koniec za minutkę odwdzięczę mu jakimś połową zdania po litewsku. Może mi wyjdzie, może zrozumie, bo ja niewiele akurat rozumiałem, ale wszystko czułem sercem, że tak jak jedną z... Tak jest jedną z pierwszych moich wizyt zagranicznych, kiedy zostałem wicepremierem, odbyłem na Litwie i tam akurat otwieraliśmy most energetyczny w kontekście współpracy w tym jakże ważnym obszarze. I ja chcę bardzo ogromną radość wyrazić, że dzięki Sauliusowi te mosty pomiędzy Polską a Litwą naprawdę są coraz szersze, coraz bardziej stabilne. A tak przy okazji to pierwszy most w Wilnie powstał w czasach Władysława Jagieły, naszego pierwszego wspólnego króla, więc historię mamy tutaj wspólną od dawna, również tą taką infrastrukturalno-gospodarczą. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ta historia się coraz lepiej układa i że jest to bardzo piękne uczucie, że Polacy jadąc na Litwę czują się coraz bardziej jak u siebie w domu i Litwini przyjeżdżając do Polski również czują się coraz bardziej jakby byli u siebie w domu, że potrafimy te wspólne różne problemy coraz lepiej rozwiązywać, że jesteśmy też na dobrej drodze, żeby nasze stanowiska we wszystkich obszarach, również geopolityki i polityki europejskiej, całkowicie uwspólnić. I to daje nam większą siłę, bo mamy więcej rzeczywiście do powiedzenia i z tego też bardzo się cieszę. Chcę też podkreślić, że te wspólne sukcesy nasze gospodarcze w wielu obszarach nie byłyby możliwe właśnie bez pana premiera Sauliusa Skvarnelisa. To jest jego osobista zasługa, zaangażował się w te relacje i rzeczywiście one zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to. Czujemy też, tak jak mówił Lech Kaczyński z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej w 2009 roku, że Litwa pozostaje Litwą, chce pozostać Litwą, Polska pozostaje Polską, że budowaliśmy, tak jak tutaj pięknie zaznaczył w słowie wstępnym pan przewodniczący, że byliśmy taką jakby pierwszą Unią Europejską poprzez budowę ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rzeczywiście ta historia, która wtedy nas przybliżyła do siebie, cieszę się, że dzisiaj też ponownie nas do siebie zbliża. I obiecane zdanie po litewsku, mam nadzieję, że Saulius tutaj zrozumie. Nemesk kelo del tekelo. To znaczy nie zamieniaj dróg na ścieżki. Ja cieszę się, że nasze drogi są coraz szersze, oby takie pozostały. Dziękuję bardzo.
To było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze warto odnotować, że nagrodę dostał tutaj pan profesor Krzysztof Penderecki, pani Janina Ochojska i jako instytucja gospodarcza Polski Fundusz Narodowy. My jesteśmy w Krynicy, trwa forum gospodarcze, 28. forum gospodarcze, ale tutaj dostaliśmy korespondencję od Lecha Rusteckiego z Czarnogóry.
Majko, i sam zaboravio kraj twoje.
To była korespondencja muzyczna Lecha Rusteckiego z Czarnogóry. Lecha Rusteckiego serdecznie pozdrawiamy. Wypoczywaj, Lechu, ale my wolimy to. Spośród tych wszystkich stoisk, miejsc ważnych i ważniejszych tutaj w czasie forum ekonomicznego w Krynicy, my znaleźliśmy bazę pod zupełnie innym szyldem. Chleba i wolności. Biało-czerwona flaga i potem jakieś takie przestrzenie, które być może na pewno wszyscy z nas pamiętają z lat 70., z lat 80. Leszek Jaranowski, Solidarność Walcząca jest w studio, jest jednym z gospodarzy tego miejsca. Mikrofon bierzemy i do boju, tak jak przystało na Solidarność Walczącą. Opowiadamy o tym, gdzie jesteśmy, co my tu robimy, co to jest.
W dużym skrócie można by powiedzieć taki dyskretny urok PRL-u. W cudzysłowie trzeba zaznaczyć. Pierwsze pomieszczenie, masarnia. Klasyczna rzecz. Wszyscy pamiętający tamte czasy wiedzą, że do masarni nie było wejścia tak wprost. Trzeba ustawić się było w kolejkę. Stąd te stędy, ta kolejka. W kolejce ustawialiśmy się w środku nocy bardzo często po to, żeby mieć jak największą szansę na zdobycie tego mięsa, które do zakupu, którego i tak należało posiadać kartkę. Specjalną kartkę na mięso. Problem polegał na tym, że posiadanie kartki nie gwarantowało zakupu właściwego rodzaju mięsa i właściwej ilości tego mięsa. W związku z tym ta masarnia najczęściej świeciła pustymi hakami, a po to, żeby półki nie były kompletnie puste, stawiano nieprawdopodobne ocet lub na przykład pastę do butów. Nieprawdopodobne.
Muszę powiedzieć, że to jest odtworzone, tak jakbyśmy, jak państwo pamiętają, to tak wygląda, jak wyglądało. Na ścianach jest obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, ale szczególny zachwyt budzi plakat "Dbaj o zdrowie, temp muchy". PCK się podpisało pod tym plakatem. To rzeczywiście pomieszczenie, które nas przenosi w przeszłość, szczególnie, że przed nim jest pani, aktorka, która gra sklepową i grają w sposób perfekcyjny. Rzeczywiście człowiek przychodzi, zaczyna rozmawiać, mina taka mocna, twarda, twarz zacięta, ani jednego uśmiechu, półsłówka, tylko w odpowiedzi nie ma i gra tak przez cały dzień. A tutaj mamy pomieszczenie zupełnie inne, a teraz przenosimy się w czasie, uruchamiamy maszynę czasu i przenosimy się, jest, proszę państwa, 19.30, jest rok 1984.
Dzień dobry. Witamy państwa w dzień szczególny, w święto odrodzenia Polski Ludowej, które przypada w 40 lat od ogłoszenia historycznego manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dziś myśli i uczucia kierujemy ku przeszłości, ku twórcom ludowej władzy i tym pokoleniom, za sprawą których mamy wolność, niepodległość, bezpieczne i sprawiedliwe granice. W Warszawie, Chełmie i Lublinie oddano salut 24 salw artyleryjskich pod pomnikami chwały oręża polskiego, wdzięczności Armii Radzieckiej. W miejscach upamiętnionych walką i męczeństwem narodu w latach II wojny światowej złożono wieńce i kwiaty. Oddano hołd żołnierzom wyzwolicielom, obrońcom władzy ludowej i budowniczym socjalistycznej ojczyzny. Centralnym punktem obchodów 40-lecia Polski Ludowej stała się dziś uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, przebiegająca podniosłej atmosferze.
I ta podniosła atmosfera towarzyszyła Polsce Ludowej, szczególnie kiedy się uruchamiało dziennik telewizyjny przez cały czas jej trwania. Ale my jesteśmy w takim miejscu, w którym się konspirowało, żeby już więcej nie trzeba było oglądać tych wszystkich generałów i słuchać takich wiadomości.
Typowe miejsce, typowego Polaka, wersalka, meblościanka, obraz Święta Rodzina na ścianie, pod obrazem tak zwany ołtarzyk Solidarności, czyli plakietki, proporczyki, ładne plakaty, znaczki Solidarności, telewizor, z którego dobiegał głos dziennika telewizyjnego w produkcji radzieckiej, w owym czasie niedostępny i marzeniem większości nas Polaków. Notabene ten telewizor najczęściej wybuchał sam z siebie, jakąś taką konstrukcję miał dziwną. Na ścianach, proszę spojrzeć, zdjęcia, ruchome zdjęcia z tamtych lat, pokazujące, jak wyglądała rzeczywistość. Za oknem widać jasno i wyraźnie, co się działo na ulicy. Te wozy pancerne, te skoty, te, przepraszam za określenie, suki, ale to było powszechne określenie, duże ciężarowe samochody z napisem MO albo milicja. Przypominam, MO to było tłumaczone powszechnie na "mogą obić". Istniało również jeszcze ORMO. ORMO było tłumaczone "oni również mogą obić". Istniało jeszcze ZOMO, które najbardziej nam dokuczało, zamykało nas, gazowało, pałowało, i ZOMO było tłumaczone "zwłaszcza oni mogą obić". W takim mniej więcej rzeczywistości się poruszaliśmy, a to mieszkanie, to odtworzone mieszkanie z lat 80., to jest mieszkanie z takim dyskretnym urokiem opozycjonisty. Atrybuty Solidarności, atrybuty wolności, wszędzie wkoło mamy nawet małą drukarnię ukrytą za biurkiem domownika. Mamy maszynę do pisania, ciekawą maszynę do pisania, bo maszyna do pisania ma czcionkę sowiecką, cyrylica. przy pomocy takiej maszynie były pisane ulotki w języku rosyjskim, które były następnie drukowane i przemycane przez granicę sowiecką. Obecnie to dzisiaj będzie Ukraina i Litwa. Istniała jeszcze inna maszyna do pisania z czcionką czeską. Były pisane teksty również do bibuły w języku czeskim.
Mówi pan zupełnie tak, jakby tam pan był w tym mieszkaniu. Jakby pan drukował, jakby pan konspirował. Czy to przypadek? Czy pan jest aktorem?
Nie jestem aktorem. To są żywe moje osobiste wspomnienia i wielu moich przyjaciół. Większość z nas, Polaków, mieszkaliśmy mniej więcej w takim właśnie mieszkaniu. Te paprotki tutaj, prawda? No, notabene mamy atrybuty typu pałki i tarcze zomowskie i kask zomowski, ale to jest inna sprawa. Ja jestem z Nowej Huty. W Nowej Hucie bardzo często dochodziło do starć ulicznych i naprawdę takich ostrych walk z zadym, myśmy to nazywali, z ówczesną władzą.
Ale przypadkiem pan organizował takie zadymy?
Nigdy nie było w tamtych czasach tak, że jedna osoba się podpisywała po tym, że cokolwiek organizowała. Natomiast jak rozmawialiśmy o drukowaniu, ja byłem drukarzem, podziemnym drukarzem. Drukowałem taką gazetę adresowaną do największego zakładu pracy w Polsce. To była Huta imieniem Lenina, tak się nazywała w Nowej Hucie. I gazeta przeznaczona dla tych hutników nazywała się, jakże mogłoby inaczej, Hutnik. No ja byłem drukarzem tegoż Hutnika i wielu innych gazet, ale podstawową moją pracą to był ten Hutnik właśnie.
Wczoraj usłyszeliśmy opowieść na temat Czerwonego Boru, na temat branki, która miała miejsce w 1982 roku. Okoliczności branki to, że był pan w tej brance wzięty.
Zdarzyło się, tak? 13 grudnia, to jest szczególna data 1981 roku, spowodowała to, że przywódcy Solidarności, te pierwszoplanowe twarze były albo internowane lub osadzone w więzieniu, jeżeli udało im się cokolwiek, jakiś paragraf przedstawić, na przykład za przewodnictwo w strajku. A Solidarność zeszła do podziemia i ta Solidarność żyła. Ta Solidarność budowała obok tego oficjalnego, reżimowego, restrykcyjnego państwo niezależne, obywatelskie, podziemne. Ktoś to musiał robić. Te najważniejsze nazwiska
siedziały.
No kto robił? Tak zwany drugi garnitur. Członkowie komisji zakładowych, prawda?
Był pan drugim garniturem i...
W zasadzie tak, bo byłem tylko członkiem komisji zakładowej. 13 grudnia mnie, że tak powiem, ocalił, albo może inaczej. Zostałem pominięty i nie zostałem internowany.
Miał pan 22 lata.
Miałem 22 lata, byłem młody chłopak. Podziemie się zaangażowałem, normalna sprawa. Przewodniczyłem w moim zakładzie pracy w Krakowie, jeden z większych zakładów, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL. Jak nazwa wskazuje, powinniśmy robić prawdopodobnie jakieś, nie wiem, przejście do samolotów, tramwajów i tak dalej. I to była jedna, ta nazwa tego zakładu, jak wszystko w komunie, co było oparte na fałszu, na kłamstwie. Mówiąc językiem, będzie, że to była jedna wielka ściema. Żadna wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. Owszem, były produkowane części do czołgów, Chłodnice do czołgów, były części do samolotów, do śmigłowców. No, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. Chyba, żebyśmy się wszyscy chcieli poruszać samolotami wojskowymi, bojowymi, lub czołgami na przykład na wycieczkę.
I ciąg dalszy tej odpowiedzi nastąpi za chwilę.